Witam serdecznie w aktualnościach dnia pana doktora Jerzego Bukowskiego, rzecznika Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Bardzo słonecznego w przeciwieństwie do Szczecina, Krakowa.
Dziękujemy za te słoneczne pozdrowienia. Panie doktorze, opozycjoniści z czasów PRL-u stają w obronie pana Mariana Banasia, szef prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W tej sprawie wystosowali list otwarty kierowany do marszałka Sejmu, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, ministra sprawiedliwości, prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, trzej bardzo znani w Krakowie opozycjoniści, można powiedzieć bohaterowie podziemia antykomunistycznego jeszcze z lat 70. i 80., pan Krzysztof Zdyl, Edward Kuliga i Jacek Smagowicz, wystosowali taki list, o którym ojciec wspomniał, w którym wyraźnie piszą, że oni się nie odnoszą do samej sprawy, to znaczy, zacytuję, nie jest naszym zadaniem ocena prawidłowości oświadczeń majątkowych pana Mariana Banasia. Nie chcemy także podważać prawa do uczciwej krytyki jego zachowania jako osoby publicznej. Natomiast wyrażamy stanowczy protest przeciw publicznemu szkalowaniu i linczowaniu człowieka bez wyroku sądowego i prawa do obrony. Ten sposób, w jaki jest traktowany pan prezes Banaś, niestety również przez własne środowisko polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, uważają oni za niesprawiedliwy i niegodziwy. Te trzy osoby mają szczególne moralne i historyczne prawo upominać się o to, aby pan Marian Banaś, nawet jeżeli stanie przed prokuratorem czy przed sądem, był traktowany do momentu wydania wyroku jako osoba niewinna, a przy tym jako osoba, której zasługi dla Rzeczypospolitej trudno byłoby w tak krótkiej rozmowie opisać. Ja poznałem pana Mariana Banasia, nie wiedząc jak się nazywa, jako tak zwanego małego, taki miał pseudonim w opozycji lat, początku lat 80. i wiem, że cała krakowska, małopolska opozycja uważała go za jednego z najodważniejszych, najbardziej bezkompromisowych ludzi. Oczywiście można powiedzieć, że zasługi z dawnych lat, kombatanctwo nie mogą wpływać na ocenę tego, co człowiek robi w czasach dzisiejszych, ale jednak no, sposób traktowania go i ta nagonka medialna robiona zresztą w głównej mierze przez tego samego dziennikarza, który doprowadził poprzez taką samą nagonkę do odejścia z stanowiska wiceministra obrony narodowej pana Romualda Szeremietiewa, po czym okazało się po kilku latach, że pan Szeremietiew był absolutnie niewinny, to wszystko były dęte zarzuty, natomiast pan Szeremietiew już nigdy na swoje stanowisko nie wrócił, na czym poniosła szkodę Wojsko Polskie, ponieważ jest to wybitny nie tylko działacz opozycyjny Konfederacji Polski Niepodległej, ale również i był znakomitym wiceministrem, czego najlepszym dowodem, że w ostatnich latach zrobił habilitację i uzyskał profesurę właśnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie państwa. I tutaj jeszcze przeczytam dwa fragmenty z tego listu. Nagonka rozpętana przez lewicowe media i polityków przeciw panu Marianowi Banasiowi i metody stosowane w tej walce jako żywo przypominają PRL. Nawet partia rządząca, dla której zrobił tak wiele, nie chce mu zapewnić prawa do uczciwej obrony. Czy człowiek, który z narażeniem życia bronił bezinteresownie interesu Skarbu Państwa na setki miliardów złotych, nie zasługuje na uczciwe potraktowanie? Kto z oskarżycieli zrobił więcej od niego dla Polski, niech położy swoje czyny na wadze sprawiedliwości. I teraz chcę właśnie o tych oskarżycielach powiedzieć. Otóż przedwczoraj w niedzielę, w jednym z programów telewizji komercyjnych przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Włodzimierz Czarzasty, pozwolił sobie na nazwanie Mariana Banasia bandytą. Kiedy zwrócono mu uwagę, że to jest zwykłe pomówienie, bo człowiek jest niewinny, dopóki sąd mu nie wykaże winy, to zaczął się wycofywać i tłumaczyć, że on powiedział potencjalny bandyta, na co mu prowadzący program, niezbyt sprzyjający ani PiS-owi, ani Banasiowi dziennikarz, powiedział, nie proszę pana, pan powiedział kilkakrotnie, bandyta. I do czego dochodzi? Że Włodzimierz Czarzasty, który reprezentuje formację będącą ideowym spadkobiercą tych zbrodniarzy, którzy mordowali polskich patriotów, ośmiela się teraz bez wyroku sądu i z dziką satysfakcją nazywać bandytą człowieka, który większość swojego życia przeżył w walce z komuną i którego również zasługi dla ukrócenia mafii VAT-owskiej i dla zaprowadzenia porządku w finansach państwa są po prostu tak wielkie, że nic dziwnego, iż budzi on nienawiść w kręgach tych, którym się dobrał do skóry, czy to będąc w Ministerstwie Finansów wcześniej, czy teraz na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. I to jest rzecz oburzająca, bo jeżeli Mariana Banasia krytykowaliby jego koledzy z opozycji, krytykowaliby ludzie, którzy tak jak on narażali życie walcząc z komuną, to możemy powiedzieć, mają do tego szczególne moralne prawo. Ale właśnie ci ludzie, jak autorzy listu, czyli Krzysztof Bzyl, Edward Kuliga i Jacek Smagowicz, sami mają piękną kartę w walce z komunizmem i oni bronią tutaj Mariana Banasia. Powtarzam, nie bronią go w sensie, że on jest absolutnie niewinny, tylko bronią sposób, w jaki jest traktowany. I jeszcze jeden fragment listu. Gdzie jest partia mająca w swojej nazwie obronę prawa i sprawiedliwości? Kto zażądał przyniesienia jego głowy na misie? Czym takim pan Banaś się wyróżnił, że zasłużył na tak specjalne traktowanie? Odpowiedź jest oczywista. Naruszył zbyt potężne interesy, a na dodatek okazał się być niezłomny. I to jest jego najcięższa wina. Także to właśnie jest najgorsze, że jak w dalszym fragmencie listu czytamy, jaki idzie z tego przykład i jaka zachęta. Kto następny odważy się narazić mafią w obronie dobra wspólnego, aby zostać samemu na placu boju? Wszyscy pamiętamy, co stało się z byłym prezesem NIK-u świętej pamięci Waldemarem Pańko po zbadaniu przez niego afery Funduszu Obrony FOZ-u po prostu. Otóż, proszę Państwa, ta nagonka jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich, którzy ośmieliliby się naruszać ciemne interesy. Uważajcie, bo to samo was spotka. W PRL było jasno powiedziane, każda ręka podniesiona przeciw interesom władzy zostanie odcięta. Może i dziś należy to przypomnieć, ale wtedy demokrację i praworządność trzeba między bajki włożyć. I ostatnie zdanie z tego listu. Uważamy, że pan Marian Banaś zasługuje na uczciwe i ludzkie potraktowanie. Obrona wiarygodności władzy i państwa nie może być ślepa ani bezduszna.
Panie doktorze, no właśnie ten lincz medialny i także no podżeganie do takich nastrojów społecznych wobec człowieka, który na tym etapie, prawda, jest niewinny, bo rzeczywiście domniemana niewinność obowiązuje, dopóki wyrok nie zapadnie. A zatem do takie działania powinny nam pokazywać się i zadawać bardzo jasne pytania rzeczywiście, kto za tym wszystkim stoi, bo te naciski pokazują, że są to rozgrywki znacznie głębsze.
Tak, no ja jestem tym bardzo zasmucony, muszę powiedzieć, bo coś ostatnio się zacięło. Taki właśnie felieton napisałem jakieś 2 tygodnie temu. Coś się zacięło. Chodzi mi o dobrą zmianę, o rządy Prawa i Sprawiedliwości. Zbyt dużo jest ostatnio jakichś takich wpadek, nieporozumień. No na przykład wybranie zwolenniczki aborcji na szefową Sejmowej Komisji do Spraw Rodziny, pani reprezentującej Wiosnę, Biejat bodajże jej nazwisko, prawda? Ja rozumiem, że podział stanowisk z prezydium Sejmu czy i Senatu, tudzież w komisjach, jest parytetowy, jak to się mówi, no ale są pewne komisje, w których te miejsca powinny być zajmowane, nawet jeżeli przez polityków opozycji, to przez takich, którzy głoszą przynajmniej neutralne, a nie takie skrajnie radykalne poglądy. I sprawa Mariana Banasia wygląda również na podobną, to znaczy nagle się okazuje, że Prawo i Sprawiedliwość nie bardzo wie, co tutaj zrobić? Tak jak z panią Biejat. Najpierw ją powołali, teraz chcą ją odwoływać. Teraz się mówi bardzo słusznie po tych skandalicznych wypowiedziach Czarzastego, głównie o Armii Czerwonej, która wyzwalała Polskę, bo on to w dalszym ciągu głosi, że tego człowieka trzeba chyba odwołać z funkcji wicemarszałka Sejmu, na który go powołano zgodnie z parytetem. Z Marianem Banasiem na początku była mowa, że człowiek o kryształowej uczciwości, że człowiek niewinny, że człowiek, na którego jest nagonka, a teraz nagle wszyscy oczekują w PiSie, że on natychmiast się poda do dymisji, a jak nie, to zaczynają go do tego zmuszać i to w sposób no niezbyt elegancki, bo tam jest też już mowa o zwolnieniu jego syna z posady w banku państwowym. No, coś niedobrego się dzieje. Odnoszę wrażenie, że ta pierwsza kadencja, czyli taką zdecydowaną przewagę miało Prawo i Sprawiedliwość, czy też szerzej Zjednoczona Prawica, trochę uśpiła te formacje, zwłaszcza że przecież w tejże Zjednoczonej Prawicy duże znaczenie uzyskali w wyniku dobrej ilości mandatów zdobytych w ostatnich wyborach koalicjanci, to znaczy Solidarna Polska i Porozumienie, czyli partie Ziobry i Gowina. I wydaje mi się, że być może Prawo i Sprawiedliwość jest zbyt zaprzątnięte tymi problemami politycznej walki we własnym obozie i nie jest w stanie wypracować zdecydowanego stanowiska w pryncypialnych kwestiach. Bo ja podkreślam jeszcze raz, tak jak to powiedziałem, autorzy tego listu, jeszcze raz to pierwsze zdanie przeczytam, nie jest naszym zdaniem ocena prawidłowości oświadczeń majątkowych pana Mariana Banasia. Nie chcemy także podważać prawa do uczciwej krytyki jego zachowania jako osoby publicznej. Otóż to uczciwa krytyka. Uczciwa krytyka to jest krytyka rzeczowa. To jest krytyka opierająca się na merytorycznych argumentach. To jest wyciąganie tego, co dana osoba pełniąca ważną funkcję państwową zrobiła dobrego i złego i położenie na szali i tych dobrych, i tych złych zachowań, postępowań, podjętych decyzji. Natomiast tutaj widzę, że jakby od ściany do ściany się kierownictwo PiS-u odbija. Najpierw bronimy Banasia za wszelką cenę, a teraz wszystko zróbmy, żeby tylko Banasia jak najszybciej wyrzucić. I jeszcze o zgrozo zaczynają się umizgi do opozycji, żeby opozycja w tym pomogła, czyli pomogła prawdopodobnie zmienić stosowny zapis konstytucji, na mocy którego można byłoby łatwiej odwoływać prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No przecież już wszyscy opozycyjni politycy obśmiali te oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości i z satysfakcją patrzą na to, co się dzieje, a nawet niektórzy z nich ze złośliwością widoczną w ich radosnych uśmiechach mówią, że oni będą bronić Banasia, że przecież to nie wiadomo, że to nie Banaś winny, tylko ci, którzy go postawili na tym stanowisku. A jak się okaże, że Banaś zostanie odwołany, to być może metodą salami to trzeba odwołać szefa koordynatora służb specjalnych pana Mariusza Kamińskiego, ponieważ on jest odpowiedzialny za to, że być może niedokładnie został Banaś i inni sprawdzeni. A jak się odwoła Kamińskiego, to przyjdzie kolej na innych. No na szczęście nie mogą odwołać Jarosława Kaczyńskiego, bo jest szeregowym posłem, a jako szefa Prawa i Sprawiedliwości takiej mocy nie mają. Ale tak jak mówię, no nie podoba mi się to, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś dryfuje ostatnio i zaczyna się no potykać o własne nogi i nie ma tej stanowczości, tego zdecydowania, które odnotowywaliśmy jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji. No panowie rządzący nami i dobre podejmujący do tej pory decyzje, po prostu się zastanówcie i opamiętajcie i zacznijcie przynajmniej wysyłać jednoznaczne sygnały, a nie tak, że jednego dnia robicie jedno, powołujecie na przykład kogoś na szefa komisji do spraw rodziny w Sejmie, a za dwa dni mówicie, że nie, to był wasz błąd. No przecież to jest polityczny elementarz, że tak się zachowywać nie należy.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Do tej sprawy na pewno będziemy powracać, a za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję bardzo. Warto powracać i to naprawdę jest jedna z najbardziej interesujących w tej chwili politycznie spraw w Polsce. Ze słonecznego Krakowa pozdrawiam wszystkich z innych miast słuchaczy Radia Maryja, także tam, gdzie jest zachmurzenie, gdzie pada śnieg. Rano w Krakowie też padał i serdecznie ojca również z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Jerzym Bukowskim, rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.